No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone w sobotni wieczór, choć jak wiem z komentarzy, niektórzy słuchacie sobie oczywiście tak jak poprzednio w niedzielę. Wybierajcie jak chcecie. Ja się po prostu bardzo cieszę, że możemy się spotykać. Kochani, jak zawsze na początek kilka komentarzy i jak zawsze wiem, że to w kółko powtarzam, ale naprawdę mnie to strasznie cieszy, kiedy je czytam. To jest niesamowite przyglądać się waszemu życiu, takim waszym codziennym różnym czynnościom i też właśnie mieć świadomość, że gdzieś tam z wami jestem przez sekundę w tych waszych różnych życiach. Kilka komentarzy, kochani. Pierwszy komentarz od kogoś, kto podpisuje się jako Wejery, cokolwiek to znaczy. A ja bardzo lubię słuchać HP podczas pracy. Dziś szturcham ramiaki. Nie mam dlatego pojęcia, co to znaczy. Innym razem wiercę szczebelki, które muszą przejść długi proces, zanim trafią na spód dziecięcego łóżeczka, a później je skręcamy. I myślę często o tych małych, najsłabszych istotkach, które kiedyś jakaś mama położy spać do tego łóżeczka. Jestem dumna i szczęśliwa, że robię coś dla nich. A to dla tych najukochańszych, najmniejszych słodziaków, co jeszcze nie umieją pyskować. Hehe. Jak ktoś pyta, co dziś robiłaś? Odpowiadam, w zależności od ilości zrobionych sztuk, dbałam o bezpieczny sen setki dzieci. Ładnie. Bo czuwam też nad tym, by każdy szczegół był wykonany najlepiej i najdokładniej. Na stole do skręcania mam dwa napisy. Jeden, I love Jesus, a drugi, OP wymiata. Chodzi o ciebie, ojcze. Dziękuję twoim rodzicom, że tak fajowskiego syna urodzili. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ukochanych dominikanów. Katechistka. No więc droga Wejery, dziękuję za twoje skręcanie łóżeczek dzieciom i fajnie, że mogę ci w tym towarzyszyć i w ogóle strasznie fajnie, że jesteś katechistką. Aurelia tak pisze. Słuchając tej historii, to jest historia z poprzedniego tygodnia, patrzę na moje dzieciaki. To jest ten dzień, gdzie cała trójka dzieci chce z nami spać. Słucham, tule najbardziej to moje najmłodsze dziecię, której zęby idą. I oczywiście tylko na moich rękach śpi i mam chęć trzasnąć tego mojego ślubnego za to chrapanie. Słucham kolejnej historii, w której stwierdziłam, że po raz następny pewna osoba pokazuje, jak można być silnym, wstać i walczyć o siebie. Aurelio, w twoim komentarzu szczególnie mnie oczywiście, moją uwagę zwrócił ten fragment o tym twoim ślubnym, który tak strasznie chrapia, ty chcesz go trzasnąć. Ja wiem, co to znaczy. Ostatnio byłem z ojcem Tomaszem Nowakiem na rekolekcjach w Luksemburgu i tam spaliśmy w jednym pokoju. Boże, jak on chrapie. Po prostu to ja mam ochotę go tak trzasnąć, że to głowa mała. No ale taki urok, no. Taki urok. Przypuszczam, że gdyby tego chrapania nie było, to byś bardzo za nim tęskniła. Chociaż rozumiem, że to może być trudne. Emilia z kolei tak pisze. Ja wymieniam garderobę mojego męża, zazwyczaj podstawowe ubrania, takie jak t-shirty lub skarpetki albo bielizna, ale nie wyrzucam starych bez pytania, ale kupuję nowe. Wkładam do szuflady i jak moje kochanie widzi, że ma coś nowego, to stare sam wyrzuca. No bo ja mu takie ładne i nowe kupiłam, to on w staroci nie będzie chodził. Jeszcze buziaka dostaję od niego. Pozdrawiam. To a propos tego komentarza, który był w zeszłym tygodniu o skarpetach. Widzę, Emilio, że masz sposób, dokładnie, jak to zrobić, żeby sam to zrobił, nie? To jest genialne. Tak go podkręcić, żeby myślał, że to jest jego wybór. To jest ta kobieca przebiegłość. Agnieszka z kolei tak pisze. Agato z pierwszego komentarza. Jak ja cię dziś dobrze rozumiem. Tu chodzi, kochani, oczywiście o komentarz z poprzedniego podcastu. Pierwszy komentarz czytany. Nie przespałam nocy, bo mały ząbkuje i najchętniej wisiałby na cycu całą noc. Rano znalazłam na podłodze swoje okulary w częściach. Widać franio, sprawca nieprzespanej nocy. Miał niezłą zabawę, zanim ja się obudziłam na dobre. Uciekłam od moich potworków, zostawiając je pod opieką teściowej, malować salon w moim nowym domu. Słucham HP i próbuję jechać wałkiem równo po ścianie. Ludzie, jak to koi nerwy. Muszę ci, Boże, częściej dziękować za teściową, która ma świętą cierpliwość do nas wszystkich. Pozdrawiam i dobrego dnia. Wałkuj te ściany, nabieraj przy tym pokoju i też fajnie, że masz dobrą teściową. I kochani, ostatni komentarz od Mono 3790. Witaj, Padre Adamo. Słucham tej historii, gotując dla mamy syrop mniszkowy, cokolwiek to jest. Ta historia jest wyjątkowa. Patrzymy, ale nie widzimy, ile osób się uśmiecha, tocząc walkę samym ze sobą. To jest bardzo piękne podsumowanie historii potłuczonych, bo to właśnie o to chodzi. Kochani, bardzo często, kiedy widzicie ludzi na ulicy, nie wiem, w autobusie, w pracy, oni się często uśmiechają albo po prostu żyją. I nie widać, że w ich sercach, w ich głowach, w ich życiu czasem się dzieją jakieś straszne dramaty. A nam tak łatwo jest, nie? Osądzać, oceniać, nazywać. A tak naprawdę, jak napisała, czy napisał Mono, nie widzimy. Nie widzimy, ile tam jest schowane głębiej. Od tego są historie potłuczone. Żeby słuchać i żeby patrzeć i żeby widzieć, naprawdę widzieć, co się dzieje w drugim człowieku. Kochani, czołóweczka, a potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Damianie, co nauczył się prosić. Moi drodzy, moi mili, witam was bardzo serdecznie we właściwej części naszego podcastu i zapraszam na historię. Historię, myślę, bardzo ważną, tak jak pewnie mówię o każdej, no ale właśnie, wszystkie wasze historie są ważne. Już lecimy z tą wiadomością, którą dostałem od jednego z was. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Damianie. Od początku historii potłuczonych chciałem coś napisać, ale nie bardzo wiedziałem co. Nie chodzi o to, że mam mało do opowiedzenia, a raczej o to, że nie wiedziałbym, co wybrać. Bóg obficie mi błogosławi i prowadzi mnie przez życie. Niektóre błogosławieństwo odkrywam dopiero po czasie, w zmianach, które we mnie nastąpiły, bo same sytuacje po ludzku bywają oczywiście trudne. Inspiracją do napisania i też takim kopniakiem do działania był dla mnie wstawak 660 pod tytułem Potwory. Jak widzicie, to już było trochę temu, bo jesteśmy już po 800 odcinku. Dzisiaj wyciągnąłem trochę starszą historię, bo mam je oczywiście, jak wiecie, w wielkich ilościach, więc tak wyciągam czasem nowsze, czasem starsze. Dzisiaj, jak widzicie, z okolic wstawaka 660 Potwory. Damian pisze tak. Przelecę szybko przez większość mojego życia, bo nie o tym chciałbym pisać. No więc najpierw ten szybki przelot. Przez większość życia byłem daleko od kościoła. Chrzest miałem, po drodze była sekta Niebo. Moi rodzice dali się wciągnąć, ale po półtorej roku wróciliśmy na szczęście do domu. Nigdy nie chodziłem na religię. W jakiegoś Boga tam wierzyłem, ale raczej takiego, co to po prostu stworzył świat i go tam potem zostawił. W skrócie, moje życie nastoletnie składało się głównie z imprez, alkoholu, narkotyków, rozbojów, ustawek kibicowskich i czerwonego paska na świadectwie, które nadawało wszystkiemu większej perfidności i działania trochę w białych rękawiczkach. No nieźle, nieźle. Pierwszą komunię i sakrament bierzmowania przyjąłem w wieku 25 lat. 2 tygodnie przed ślubem z moją żoną. Miałem takie poczucie, że ślub to przecież musi być kościelny, no i tyle. Taki paradoks, bo kościół to była dla mnie po prostu czarna mafia, z którą nie chciałem mieć do czynienia. Zapomniałem dodać, że część moich kolegów to byli ministranci i lektorzy, którzy robili ze mną wszystkie te rzeczy, które ja, o których pisałem wyżej. To mnie utwierdzało tylko w tym, że ludzie kościoła mówią jedno, a robią drugie. Razem z żoną nie mieliśmy dobrych wzorców tworzenia rodziny, co skutkowało tym, że po półtorej roku prawie się rozstaliśmy. Okazało się, że obydwoje modliliśmy się od jakiegoś czasu o Bożą interwencję. Oczywiście formą ja się modliłem zmień ją, a ona się modliła zmień jego. Bóg wszedł z impetem w nasze życie i powywracał nam wszystko, jednocześnie budując nowe i lepsze. Od tamtego czasu doświadczamy Jego żywej i realnej obecności każdego dnia. Po pierwszym nawróceniu trafiliśmy do odnowy w Duchu Świętym, gdzie jesteśmy do dziś, karmiąc się dodatkowo wieczorami uwielbienia u dominikanów na Służewie. Pragnienie dzielenia się z innymi doświadczeniem obecności prawdziwego Boga oraz posługi na rzecz innych towarzyszyło nam od początku. Wiedzieliśmy jednak, że braki w formacji mogą skutkować czymś odwrotnym, niż byśmy chcieli. Dlatego pokornie przechodziliśmy drogę formacyjną, którą oczywiście kontynuujemy cały czas. Doczekaliśmy się pierwszego dziecka, później drugiego. Rok temu urodziło się nam trzecie dziecko. Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że kilku niezależnych lekarzy i dietetyków klinicznych, widząc wyniki badań żony, twierdziło, że jest bezpłodna i nie potrafią odpowiedzieć, jak mogło dojść do zapłodnienia. My oczywiście wiemy jak, a nieocenioną pomocą przy każdym dziecku była Maryja. Dobra, zmierzam już do głównego wątku. To może na chwileczkę przerwać. Bardzo mnie ujęło, Damianie, właśnie to, że przejechałeś tak szybko przez, mogłoby się wydawać, taki dosyć atrakcyjny, nie? Taki atrakcyjny z punktu widzenia historii. Etap twojego życia, jak tam piszesz, tak? Narkotyki, rozboje, daleko od kościoła, jakieś tam pogubienie i tak dalej, nie? Jak się okazuje, to się nie okazało dla ciebie czymś istotnym do opowiedzenia. To fajne. To bardzo mnie ujęło. Bo jak się zaraz okaże, opowiesz o czymś naprawdę niezwykłym, co nie jest może takie atrakcyjne, właśnie mówię, z punktu widzenia sensacyjności opowieści, ale jest, myślę, bardzo ważne i bardzo potrzebne. Więc dziękuję w ogóle, że tak przejechałeś przez tę historię. A teraz zobaczymy, co tutaj naprawdę, o co tu naprawdę chodzi. Zmierzam więc do głównego wątku. Wszystko było ładnie, pięknie, małżeństwo otwarte na Boga, wymodlone dzieci, każdy dzień, każda praca zawierzona Bogu, wspólnota, różne posługi, od modlitwy wstawienniczej po bycie animatorem na rekolekcjach. Pragnienie ewangelizacji i głoszenia Jezusa przede wszystkim swoim życiem dawało dużo sił i chęci do działania. I tu właśnie rozpoczyna się moja droga Hioba, bo Bóg powiedział: no to Damian, sprawdzam. Mimo tego, że swoje życie, decyzje osobiste i zawodowe poddawaliśmy modlitwie i rozeznaniu, to coraz częściej zdarzały się sytuacje, gdzie tak po ludzku coś szło nie tak. Wszystko, co nas spotykało, każdą dobrą i złą rzecz, przyjmowaliśmy tym Hiobowym. Dał Pan i zabrał Pan, niech będzie jego imię błogosławione. Ale po drodze, oprócz coraz większych problemów finansowych, zdarzyły się dwie modlitwy uwolnienia. Pierwsza była związana z więzami z przeszłości i złorzeczeniem, druga związana z osobą, którą wpuściliśmy do firmy z wolną ręką w działaniu, w powierzonych rzeczach, a okazała się osobą mocno siedzącą w okultyzmie. Mimo różnych trudów, tym bardziej stawiałem na pracę nad sobą, nad swoim grzechem i słabościami. Każdy trud i sukces próbowałem ofiarowywać Bogu. Wszystkie te sytuacje, które po ludzku można by nazwać klęskami i porażkami, przynosiły owoce, które Bóg pozwalał nam oglądać. Znajomi, którzy się nawracali, my to widzieliśmy, nasze wewnętrzne przemiany, nasze małżeńskie relacje i nasze radzenie sobie w trudach i wiele innych. Piszę o tym naprawdę z pokorą, bo nie roszczę sobie żadnego prawa do tych nawróceń czy do tych wszystkich owoców. Wiem, kto jest Zbawicielem. Piszę o tym, bo często oglądanie Bożego działania w innych ludziach przeze mnie dawało mi siły, mimo że psychicznie było ze mną coraz gorzej. Dlatego, że coraz trudniej było mi myśleć przez pryzmat zaufania w Boże prowadzenie, bo coraz częściej dochodziło do głowy myślenie po ludzku. To znaczy, no przecież muszę utrzymać rodzinę, że te wszystkie kłopoty, że te wszystkie nieudane inwestycje, zapłacić rachunki, kupić jedzenie i tak dalej. Głowa mówiła: Jezu, ufam Tobie. Ale serce zaczynało krzyczeć: gdzie zgrzeszyłem, że tak mnie doświadczasz? No przecież dobrze żyję, dobrze żyjemy, no a tu się wszystko dzieje zupełnie jak u Hioba. Nic nie zrobiłem, a dostaję po tyłku. Wiedziałem, że kiedyś poznam sens tego wszystkiego, że u Boga nie ma przypadków. Mimo że miałem dni naprawdę, naprawdę ciężkie psychicznie, to nigdy nie było oczywiście mowy o odwróceniu się od Boga. Po prostu nie potrafiłbym strzelić focha i się odwrócić od Niego, szukając szczęścia gdzieś indziej. Ja tam byłem wcześniej przez 25 lat, szukając szczęścia we wszystkim, naprawdę we wszystkim po kolei, co świat ma do zaoferowania. No i wiem, że tam nic nie znalazłem. Więc modliłem się o swoje nawrócenie, wszędzie tam, gdzie to potrzebne, pościłem o chlebie i wodzie. Wszystko to konsultowałem ze spowiednikiem, bo wiedziałem, że łatwo jest popaść w dewocję i magiczne traktowanie postu czy modlitwy. Moim powołaniem jest bycie mężem i ojcem. Dopiero później wspólnota i posługi. Cały czas jednocześnie czułem, że spadam, dostając małe porcje tlenu od Boga, co dawało mi tylko tyle i może aż tyle siły, żeby rano wstać i działać, wmawiając sobie, że mam dwie ręce, dwie nogi, mogę przecież pracować. Ci najbliżsi znajomi widzieli, jaką mamy sytuację finansową, że naprawdę jest coraz bardziej tragicznie. I często proponowali pomoc. Ale mnie było głupio. Odmawiałem, tłumacząc, że jeszcze nie ma tragedii, spróbuję sam. Zdarzały się osoby, które po prostu zostawiały nam pieniądze, ale zawsze się czułem przez to jakoś bardzo skrępowany. Kulminacyjnym momentem, to się stało tuż przed ogłoszeniem pandemii na początku roku, stało się coś związane z moją pracą. Jestem trenerem i pracuję pomagając ludziom z różnymi problemami medycznymi. Ale oprócz tego poszedłem do znajomego na budowę i dorabiałem sprzątając albo wykonując proste prace. Jak miałem mało treningów, więcej czasu spędzałem na budowie. Prawdę mówiąc, wcześniej zaczynałem myśleć, żeby rzucić pracę trenera, która kiedyś była moją pasją i chęcią niesienia pomocy, bo pomału miałem dość ludzi, chciałem po prostu być sam. Budowa dawała mi kilka tygodni czasu na przemyślenie wszystkiego. Miałem co chciałem, większość czasu na budowie byłem sam. Miałem wrażenie, że powoli staję psychicznie na nogi, no i wtedy ogłoszono pełny lockdown. Robota, koniec. Ze stresu to aż się pochorowałem. Wiedziałem, że przyszedł czas poprosić o pomoc naszą wspólnotę i ludzi, którzy wcześniej oferowali pomoc. Było to dla mnie tak trudne doświadczenie, że nie byłem w stanie sam zadzwonić czy napisać, tylko poprosiłem żonę. Zawsze pierwszy, żeby innym pomagać, czy materialnie, czy też duchowo, byłem po prostu sparaliżowany faktem, że muszę zmienić postawę dawcy na biorcę. Otrzymaliśmy pomoc, jakiej się nawet nie spodziewaliśmy. Dwa dni płakałem jak dziecko, czując, że łzy coś zmywają. Doszło do mnie, ile w moim działaniu było pychy. Słowa, które traktowałem bardzo serio, czyli biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, naprawdę traktowałem je bardzo serio, ale one były przepełnione pychą. Że ja chcę, że ja muszę, że ja potrafię, że ja dam, że ja zrobię. Zdałem sobie sprawę, jak swoją postawą zamykałem się na Boże działanie. Jeżeli wszystko chciałem sam, to nie było miejsca na łaskę. Po 8 latach formacji, czytania mądrych książek, słuchania setek godzin rekolekcji, naprawdę setek godzin, zrozumiałem, czym jest Boża łaska, darmowa Boża łaska, którą trzeba dostać. Nie będę tego rozwijał, bo wiem, że ojciec, jeżeli zdecydował się przeczytać moją historię, to podsumuje to jakimś mądrym komentarzem. Amen. Pozdrawiam, Damian. Moi drodzy, taka to historia, jak widzicie, niezbyt długa, ale wydaje mi się, że bardzo potrzebna, wydaje mi się, że bardzo ważna. Tak jak mówiłem, kochani, w trakcie, ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem, bo na początku, po tym wstępie, myślałem sobie, tak, to będzie pewnie jakaś kolejna historia poplątania i wyjścia z tego poplątania, ewentualnie zmagania się o wyjście. Oczywiście takie historie bardzo, bardzo szanuję i bardzo lubię. Ale potem nagle zobaczyłem właśnie, że Damian skręca, że Damian nie będzie tego opisywał, że Damian pisze o czymś innym i to jest w ogóle super. Kochani, ja wiem, że bardzo wielu z nas oczywiście potrzebuje nawrócenia w takim odwracaniu się od własnego egoizmu i w tym, żebyśmy się nauczyli dawać. Wiem o tym. Ja sam bardzo potrzebuję takiego nawrócenia, czyli takiego ciągłego odwracania własnego serca od siebie, od swoich potrzeb, od tego, czego ja chcę, czego mi brakuje i gdzie ktoś powinien mi dać. To jest jasne. Bardzo, bardzo potrzebujemy w tym nawrócenia. Ale kochani, to nie oznacza, że nie potrzebujemy nawrócenia również w tym, o czym pisze Damian. Czyli w umiejętności brania. Kochani, umiejętność brania, umiejętność proszenia o pomoc, umiejętność stawania w takiej pozycji, gdzie nie mam, gdzie sam sobie nie poradzę, i umiejętność przyjęcia tego, czyli nie tylko potraktowania tego jako po prostu konieczności, z której trzeba jak najszybciej wyjść i oby tego już nigdy więcej nie było, tylko umiejętność stanięcia w czymś takim, że ja taki jestem, że ja jestem potrzebujący. To jest jedna z najważniejszych, kochani, postaw duchowych. Mało tego, jestem przekonany, że zbawić się nie możemy, jeżeli takiej postawy się nie nauczymy. Kochani, bo tak jak napisał Damian pod koniec, z tego, czego się nauczył, łaska jest darmo dana. Łaska jest dana, a nie zapracowana. Łaska jest ofiarowana, a nie zasłużona. Jeżeli, kochani, będziemy ciągle funkcjonować w takim kluczu, że no właśnie, że my sami potrafimy, albo że możemy coś zdobyć naszą pracą, szczególnie względem Pana Boga, to jesteśmy w wielkim błędzie. Bardzo mnie ujęło to, co pisał Damian w tej historii. Zobaczcie, że jego życie po tym nawróceniu, nie? Po tym, kiedy zaczęli żyć we wspólnocie, było naprawdę dobrym życiem, tak? Blisko Pana Boga, we wspólnocie, podejmując bardzo konkretne dzieła, tak? Tak jak pisał, głoszenie Ewangelii, którego przynaglało, formacja, czytanie Pisma Świętego, modlitwa, dzieci, rozeznawanie wszystko z Panem Bogiem. No mogło się dać, kurczę, chrześcijańskie życie, nie? Chrześcijańskie życie. Prawdziwe, piękne, dobre, ewangelizacyjne. No to czemu jest źle? Zobaczcie, jednocześnie miał takie doświadczenie, Damian, nie? Że ciągle źle, ciągle coś nie wychodziło i też takie ciągle poczucie, że jest źle. To jest dokładnie to, bo Pan Bóg wiedział, na czym to jest budowane. Nie chodziło o to, że to były złe rzeczy, że one były jakby same z siebie w ogóle jakieś beznadziejne. Nie. Tylko one były za bardzo, nie mówię, że pewnie całkowicie, bo to też bym nie szedł taką stronę, że tylko i wyłącznie Damian budował na sobie. Oczywiście, że nie. Ale było tam za dużo domieszki w tej potrawie było za dużo domieszki jego. Jego siły, jego mocy, jego polegania na sobie i tak dalej. I tak sam napisał, Pan Bóg powiedział, sprawdzam. W takim sensie poprowadził go, nie po to, żeby go ćwiczyć, tylko poprowadził go do tego, żeby on się otworzył na przyjmowanie, otworzył na branie. Kochani, pamiętam, jak wstępowałem do zakonu. U nas, jak wiecie, jest tak, że jakby wszystkie pieniądze, które dostajemy, wszystkie jakiekolwiek rzeczy, jakby idą do wspólnej kasy, nie? I na przykład, kiedy jakiś brat chce kupić, nie wiem, ubranie, pastę do zębów, skarpetki, majtki i tak dalej, no to musi pójść poprosić, nie? Trzeba pójść do kogoś, kogo nazywamy w klasztorze prokuratorem. Wiem, że brzmi to dosyć niebezpiecznie, ale nie chodzi o tego prokuratora takiego, że tak powiem, z sądownictwa, tylko prokura to jest łacińskie słowo od troski, bo cura, w sensie córa, to jest troska, więc prokura to jest ten, kto jest od troszczenia się. Tak w ogóle brzmi funkcja prokuratora. Różnie to wygląda w świecie, nie? Ale u nas w zakonie prokurator jest właśnie od troszczenia się. To jest ktoś, kto po prostu trzyma, że tak powiem, wspólną kasę. Jeden na przykład ja potrzebuję, nie wiem, kupić majty, albo potrzebuję kupić pastę do zębów i tak dalej. No to idę i mówię, ojcze prokuratorze, albo u nas bardziej, nie wiem, Maro, słuchaj, potrzebuję na majty. No i jak jest w kasie, to dostajemy oczywiście, jak nie ma, no to nie dostajemy. Ale pamiętam, na początku oczywiście było dla mnie to strasznie trudne, żeby stanąć przed, ja dorosły chłop, tak, stanąć przed jakimś drugim chłopem i powiedzieć mu, że potrzebuję, nie wiem, tam 20 zł na bieliznę, nie? No jest to upokarzające. Ale kochani, to jest dokładnie to, jak w ten sposób, myślę, w zakonach, chociaż nie we wszystkich tak jest, ale w większości pewnie tak, jakby uczymy się właśnie tego, uczymy się zależności, uczymy się tego, że na sobie nie możemy polegać, nie? I jasne, teraz jest mi trochę łatwiej, muszę przyznać, nie? Bo wy mi zawsze wszystko dajecie. Gdziekolwiek jestem, to ludzie mi kupują. No dobra, majtek mi nie kupują, ale różne rzeczy mi ludzie kupują. Ale też jest tak, że jak coś dostaję, to też zgłaszam do prokuratora i mówię, słuchaj, dostałem to i to. Wtedy on pyta, czy jest ci to potrzebne. Jak jest, okej. Okay. Jak nie jest, to daj to komuś innemu z braci w klasztorze. Więc jak czasem zobaczycie jakieś swoje rzeczy, które mi daliście, w których chodzą moi bracia, to sorry. Nie, to się właśnie stąd wzięło. To nie znaczy, że mi się nie podobało. Tylko widocznie któryś z moich braci potrzebował bardziej. Kochani, oczywiście nie mówię, że macie żyć tak jak w zakonach, tak, żeby, nie wiem, uzależniać się w taki sposób od jakichś zewnętrznych instytucji. Ale to, że mamy się nauczyć być zależnymi i że to nie jest w ogóle nic uwłaczającego, mało tego, że to jest piękne, że potrzebujemy siebie nawzajem. To jest, kochani, strasznie ważna nauka życiowa. Jakby nauczyć się brać, nauczyć się prosić, nauczyć się być zależnym. I nie chodzi tu oczywiście o niezdrową zależność. Nie chodzi tu oczywiście o uzależnianie się od kogoś. Mam nadzieję, że rozumiecie, że to jest różnica, nie? Ale to właśnie, żeby nie występować w takiej pozycji, jak ją bardzo słusznie nazwał Damian, z pozycji pychy, bo to jest tak naprawdę pycha, która jest przekonana, że sama sobie poradzi i że nie będzie po prostu przed drugim człowiekiem klękać, żeby coś dostać. Zobaczcie, Pan Jezus klękał przed apostołami. Pan Jezus nie bał się tego. Pan Jezus, słuchajcie, żył z zależności od innych ludzi, nie? Pan Jezus żył z tego, co ci, którzy za nim chodzili, mu dawali. To mu jakoś nie uwaczało, nie? Że tak było. To nie sprawiało, że Pan Jezus się czuł, nie wiem, jakiś taki upokorzony. Nie, dlatego, że jeżeli to jest twój wybór, ja wiem, że to może nie być człowieka wybór, nie? I wtedy to jest trudne bardzo. Ale nauczyć się, że to wcale nie musi cię ograbiać z jakiejś godności, że to cię nie musi, nie wiem, w jakikolwiek sposób upokarzać, to jest bardzo piękna cecha. Dlatego, kochani, też wybrałem tę historię, bo to jest, myślę, ważna duchowa wskazówka. Może to nie jest, nie wiem, historia właśnie pełna zakrętów, pełna wyboistych dróg, z których człowiek wyszedł. Ale wbrew pozorom to chyba znacznie ważniejsza historia. Nie, bez sensu powiedziałem. Każda jest ważna. Właśnie na każdym poziomie te rzeczy są ważne. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych. Kształtujemy się na wielu poziomach i to jest jeden z nich. Nauczyć się brać. Nauczyć się dostawać. Nauczyć się przyjmować z pokorą, ale z miłością, z wdzięcznością. Bardzo by nam się to wszystkim, kochani, przydało. Więc zachęcam, pomyślcie o tym. Moi drodzy, tak jak zawsze, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. To by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam, mam nadzieję, za tydzień na kolejną potłuczoną historię. I oczywiście jak zawsze czekam na wasze komentarze, na wasze historie i dziękuję, że jesteście. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię wam jak nie wiem co i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem!